Dziś rozmawiamy o mądrości, ale w takim specyficznym kontekście, bo kontekście Kościoła i demokracji. Mądrość w Kościele i demokracji to temat naszego spotkania. A naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Pastoralnej i Nauk Pomocniczych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże, księże profesorze, serdecznie witam.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam do rozmowy.
Witamy również księdza doktora Zenona Hanasa Palotyna, pełnomocnika do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przełożonego prowincjalnego prowincji palotyńskiej Chrystusa Króla. Szczęść Boże, witam również bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiam ojca Dawida i wszystkich słuchaczy, gdziekolwiek są na świecie. Szczęść Boże.
I o mądrości rozmawiamy podczas naszego spotkania. Pierwsza część za nami na antenie telewizji Trwam. Była ona transmitowana. Dla wszystkich chętnych zachęcamy, zapraszamy. Jest ona już dostępna na stronie Radia Maryja. Można sięgnąć, można odtworzyć, można komuś podesłać, przesłać. Zwłaszcza w tym kontekście, w którym się znajdujemy przed Triduum Paschalnym, bo również kontekst mądrości płynącej z krzyża był podejmowany. Ale o tym, co dokładnie było kontekstem naszego spotkania, to może w takim drobnym resume, takim podsumowaniu byśmy poprosili, aby nam ukazali nasi dzisiejsi goście. Księże doktorze, serdecznie o to poproszę.
Tak, dziękuję bardzo. Rzeczywiście ten czas, kiedy wprowadzano, to jest ostatni wieczór przed Triduum, które wprowadza nas w tajemnice paschalne, czyli w tajemnice krzyża, tego zbawienia, które Pan Bóg nam daje poprzez śmierć na krzyżu Jezusa Chrystusa, poprzez miłość, która się wtedy objawiła. No to była też dobrze się to zbiega z tym tematem, który chcemy podjąć, dlatego że przeciwieństwem mądrości jest zawsze głupota, czyli no taki brak rozumu, brak rozeznania, nierozsądne zachowywanie się, niecelowe zachowywanie się. Mądrość jest przeciwieństwem tego, co nazywamy głupotą. No i rzeczywiście te tajemnice, które Pan Bóg nam objawia, ta logika Bożego zbawienia, taka logika, którą Pan Bóg wskazuje nam, ludziom, jak powinniśmy żyć, według jakich zasad, według jakich wartości, no bardzo często sprzeciwia się temu, co podpowiadałaby nam taka ziemska mądrość, ziemska logika. Mam tutaj przed sobą tekst świętego Pawła z listu do Koryntian, z pierwszego listu do Koryntian, zaraz na początku, gdzie on właśnie przeciwstawia temu mądrość światową, czy mądrość Greków, no bo to Grecy wtedy byli uważani za takich mędrców, którzy za czasów Pana Jezusa rzeczywiście filozofię tworzyli. No i pewnej takiej głupoty krzyża, można by powiedzieć, czy mądrości krzyża, gdzie święty Paweł to przeciwstawia i stawia sobie to takie bardzo krótkie pytania, gdzie jest mędrzec, gdzie jest uczony, gdzie jest badacz tego doczesna. Tego, co doczesne. Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata, skoro świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a dla Greków głupstwem. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. No to jest taki wstęp, myślę, taki bardziej duchowy, teologiczny, biblijny do dzisiejszego tematu. No chcemy się zastanawiać wspólnie ze słuchaczami, co to znaczy być mądrym człowiekiem dzisiaj, w XXI wieku, jak ta mądrość ludzka zmieniała się na przestrzeni wieków, od początku, kiedy ludzkość tylko powstała, jaki wpływ na zmianę tego pojmowania ludzkiej mądrości, Bożej mądrości miało też objawienie Jezusa Chrystusa. No to będzie taki główny wątek naszych rozważań i mam nadzieję, że będzie też takie pomocne do tego, żebyśmy ten czas triduum zastanawiania się nad tajemnicą krzyża mogli też owocnie przeżyć w czasach pandemii, kiedy być może nasz udział taki fizyczny będzie bardzo utrudniony, ale niech to ten czas będzie też do takiej osobistej, bardzo pogłębionej refleksji. I wierzę głęboko i życzę nam wszystkim, żeby ten dzisiejszy wieczór wprowadził nas w taki nastrój też odkrywania mądrości krzyża, bo mądrość krzyża to jest tytuł właśnie jednej z najbardziej istotnych takich książek, publikacji, które napisała święta Teresa od krzyża, Edyta Stein, która zginęła w Oświęcimiu, która właśnie wychowywała się w tradycji też żydowskiej, została karmelitanką. No i też to jej nawrócenie i to odkrycie właśnie mocy krzyża, mądrości krzyża, to jest to, o czym ona bardzo często pisała. Ale to taki bardzo duchowy wstęp, który chciałbym na początku uczynić, zachęcając słuchaczy naszych do wspólnej refleksji. Rozpocznijmy od pewnej etymologii tego słowa. Nie? To słowo mądrość w języku polskim, ono ma w języku greckim takie jest tłumaczone słowem, które wszyscy znamy. Dlatego, że każdy z nas zna pewnie w życiu z bliskich swoich przyjaciół i w rodzinie kogoś, kto ma na imię Zofia. Więc Zofia, imię Zofia jest właśnie, to oznacza mądrość. Sofia. Hagia Sofia, święta mądrość, to jest świątynia w Konstantynopolu, która też nosiła tę nazwę tej mądrości, Bożej świętej mądrości, Hagia Sophia. To jest greckie słowo, które w Piśmie Świętym się pojawia, w filozofii greckiej się pojawia. No i nad tym słowem dzisiaj chcemy się zastanawiać. To słowo było analizowane, było rozwijane w różnych dziedzinach wiedzy ludzkiej, między innymi w ramach filozofii, w ramach teologii, nauk biblijnych. Dzisiaj czasami też pojawiają się takie wątki na temat mądrości w badaniach psychologicznych. To może o tym na końcu powiemy. Ale zacząć wypada od tego, co jest pierwotne, czyli od filozofii. Więc tutaj możemy zobaczyć, że samo to słowo nauki, które nazywamy filozofią, zawiera w sobie już to słowo sofia. Filozofia, czyli umiłowanie mądrości. Jeżeli ktoś ma w sobie już takie umiłowanie mądrości, można nazwać go swego rodzaju filozofem, kimś, kto pragnie dotrzeć do mądrości, do prawdy, do poznania rzeczywistości, do poznania sensu naszego istnienia. Tak to rozumieli pierwsi filozofowie. W języku łacińskim to słowo mądrość brzmi sapientia. W języku włoskim sapienca też myślę, że czasami może słyszeliśmy, że jeden z takich bardzo ważnych uniwersytetów na terenie Rzymu nazywa się La Sapienza, czyli mądrość. Uniwersytety są takim miejscem, gdzie mamy też pogłębiać naszą co nazywamy mądrością. Woli takiego wstępu wiadomo, że to słowo mądrość może być definiowane w różny sposób. Jest kilka słów, które są bardzo zbliżone znaczeniowo do tego słowa. Bardzo często, kiedy mówimy o mądrości, zamiennie mówimy o rozsądku, o inteligencji, o rozumie. Więc to są takie słowa pokrewne, których znaczenie może być podobne, ale mądrość ma swoją bardzo taką bardzo charakterystyczną znaczenie i o tym rozmawialiśmy w czasie naszego spotkania telewizyjnego. Najpierw trzeba sobie uświadomić, że mądrość jest taką rzeczywistością, która dotyka naszego poznawania rzeczywistości, tej sfery poznawczej, czyli naszego umysłu, a nie tak bardzo sfery wolitywnej, woli naszej, podejmowania decyzji. Owszem, mądrość też łączy się z tym drugim obszarem naszej woli, naszych pragnień, naszych decyzji, ale w pierwotnym znaczeniu jest związana z poznawaniem. I ta mądrość, dzisiaj, żeby sobie tak troszeczkę bardziej ostro te różnice uzmysłowić. Więc dzisiaj można by powiedzieć, że mądrość jest takim trzecim poziomem poznawania rzeczywistości. Bo pierwszy poziom poznawania rzeczywistości to będzie zbieranie informacji. Każdy z nas czyta wiele rzeczy, zbiera informacje na temat co się dzieje wokół nas, na temat pandemii, na temat wirusa. Zbieramy różne informacje. I każdy z nas posiada taki zbiór informacji bardzo luźnych, niepowiązanych ze sobą. To są takie informacje bardzo punktowe, nie, dotyczące jakiejś bardzo konkretnej rzeczywistości, jakichś zdarzeń z przeszłości, jakichś wyników badań naukowych. I to są informacje, które są bardzo, bardzo ze sobą luźno powiązane. Natomiast jeżeli ktoś bardzo poważnie podejmuje studia, wtedy dochodzi do tego, co nazywamy wiedzą. Wiedza to jest taki, to już nie są tylko luźno połączane informacje, które jakoś tam każdy z nas w ciągu swojego życia zbiera, tylko wiedza stanowi już pewien systematyczny zbiór tych informacji. Natomiast mądrość to jest jeszcze jakby wyższy poziom poznawania rzeczywistości, można to powiedzieć. To połączenie wiedzy i mądrości, ono to różnie też filozofowie na przestrzeni wieków różnie do tego podchodzili. Więc czasami było tak, że jeżeli ktoś posiada bardzo dużą wiedzę, no to oznaczało automatycznie, że staje się człowiekiem mądrym. Ale doskonale wiemy, że czasami wiedza no wcale nie prowadzi do tego, że ktoś staje się mądrym człowiekiem. Nawet bardzo taka, bardzo wyrafinowana wiedza, bardzo szczegółowa, bardzo duża ilość zasób informacji posiadanych sprawia, niekoniecznie sprawia, że człowiek staje się mądrym człowiekiem. I myślę, że każdy z nas w swoim życiu i może słuchacze będą chcieli opowiedzieć o takich historiach, że mają swojego jakiegoś tam bliskiego krewnego, babcie, dziadka, którzy naprawdę nie mieli wielkiego formalnego wykształcenia, nie chodzili do szkół, jakichś bardzo uniwersytetów nie kończyli, ale byli ludźmi mądrymi, dlatego że posiadali pewną życiową mądrość. Więc to na wstępie chcemy sobie to uświadomić, że mądrość nie jest tylko i wyłącznie zbiorem informacji albo jakiejś takiej uporządkowanej wiedzy, tylko że mądrość no jest czymś więcej, czymś, co sprawia, że w bardzo trudnych okolicznościach potrafimy sobie poradzić z tymi problemami. Mądry człowiek jest takim człowiekiem, który w trudnych sytuacjach potrafi sam zaradzić tym trudnym sytuacjom, odpowiedzieć sobie na trudne pytania i tych pytań też udzielić innym. Mędrcy to byli ci, którzy nie tylko dla siebie, że tak powiem, posiadali tę mądrość, ale tą mądrością dzielili się z innymi. Więc te trzy poziomy wiedzy, takiego poznawania świata, myślę, że na początku sobie te różnice warto uświadomić, czyli informacja, wiedza i mądrość to nie są te same, można naprawdę wiele informacji posiadać, ale to nie oznacza, że automatycznie człowiek, który takie informacje posiada, staje się mądrym. Ta mądrość, o której tutaj rozmawialiśmy, ona też jest bardzo często zakodowana w takiej mądrości ludowej. Nie? Często mówimy, że wszystkie narody mają swoją mądrość, posiadają mądrość taką ludową, która jest zachowywana na przykład w naszych przysłowiach, pewnych tradycjach, które są przekazywane. Więc te zasoby mądrości, takiej zakodowanej właśnie w tych obszarach przysłów, czy takich powiedzeń, opowieści, no to jest coś, co dzisiaj może nie cieszy się aż taką wielką popularnością, ale ja jestem głęboko przekonany, że warto do tego wracać. Mówiliśmy też w naszej audycji o takiej figurze mędrca. Kim jest mędrzec? Wydaje się, że kiedyś w przeszłości tacy mędrcy, no oni odgrywali bardzo ważną rolę w społeczeństwie. Tak, kiedy się popatrzymy na przykład na kościół prawosławny, na tę tradycję kościoła wschodniego, to tam bardzo często żyli tacy samotnicy, nawet jeszcze w XIX wieku. Były osoby, to byli zakonnicy, niekoniecznie kapłani, niekoniecznie popi, ale to byli no, różnego rodzaju osoby świeckie też, które żyły jakby w takim odizolowaniu, tacy samotnicy, ale oni posiadali pewną mądrość. Do nich chodziło się po to, żeby uzyskać życiową poradę. Więc ta figura mędrca wydaje się, że dzisiaj, jeżeli już mówimy o demokracji, czyli o takim współczesnym świecie, no dzisiaj ona przestaje istnieć, już nie zaprasza się nikogo do telewizji i nie przedstawia się, o tu przyszedł pan mędrzec, który nas będzie czegoś uczył, tylko bardzo często ten mędrzec staje się dzisiaj takim ekspertem w jakiejś dziedzinie, cząstkowej dziedzinie. Jest ktoś jest ekspertem, nie wiem, od spraw ekonomicznych, politycznych, sportowych i on się wypowiada na dany temat. Natomiast mędrzec to byłaby taka osoba, która no posiada taką wiedzę, która jest dla każdego człowieka potrzebna, dla każdej grupy zawodowej. Więc tacy mędrcy, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, swoją mądrością, wydaje się, że dzisiaj takich figur, takich osób, takich instytucji, jak mędrzec jest mniej, ale też myślę, że w trakcie naszej rozmowy wieczornej będziemy mogli do tego tematu w jakiś sposób jeszcze powrócić. Więc myślę, że tak gwoli wstępu o mądrości, o tym, co to znaczy być mądrym człowiekiem, czy warto być mądrym człowiekiem, czy znamy takich mądrych ludzi, czy czerpiemy z tej mądrości. No to jest taki temat, który chcielibyśmy w ten wieczór wspólnie ze słuchaczami poruszyć i myślę, że jako wstęp to niech te kilka minut mojej wypowiedzi wystarczy. Ksiądz Jan z pewnością będzie mógł uzupełnić to, o czym rozmawialiśmy w telewizyjnej części naszego programu.
Bardzo dziękuję. Ksiądz dr Zenon Hanas-Palloten, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przełożony prowincjalny pallotyńskiej prowincji Chrystusa Króla, wprowadził nas w temat mądrości w Kościele i demokracji. Księże profesorze, epoka nasza bardziej niż czasy ubiegłe potrzebuje takiej mądrości, która by wszystkie rzeczy nowe, jakie człowiek odkrywa, czyniła bardziej ludzkimi. Przyszłym losom świata grozi bowiem niebezpieczeństwo, jeśli ludzie nie staną się mądrzejsi. Czytamy w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes numer 15. Wobec tego, jak dojść do tej prawdziwej mądrości?
Tak, to jest bardzo poważne pytanie. Mam nadzieję, że tej odpowiedzi będziemy szukać razem z naszymi słuchaczami, których już teraz bardzo serdecznie zapraszam do udziału w naszej audycji, czynnego udziału. Ja najpierw nawiążę tutaj do ostatniej audycji w tym naszym cyklu. My już tu razem z Państwem, naszymi słuchaczami, telewidzami jesteśmy 8 rok. Powoli zbliża się 100. audycja, więc tych tematów, które poruszaliśmy, się sporo nazbierało. Ale ostatnią audycję poświęciliśmy prorokowi czy prorokom. Natomiast Talmud mówi, że mędrzec jest ważniejszy od proroka. Wydawałoby się, że prorok, który mówi od Boga, który przemawia w imieniu Boga, który przekazuje Jego słowo, żywe słowo, już jest na tym szczycie godności, jaką może człowiek zdobyć. Okazuje się, że według tej mądrości żydowskiej to mędrzec jest na szczycie. Ale to jest bardzo dla nas zachęcające, pocieszające i motywujące, dlatego że funkcja proroka, jakkolwiek każdy z nas ją w jakiś sposób wykonuje, dzieląc się Słowem Bożym z innymi, nawet często nie zdając sobie z tego sprawy, to jednak być mędrcem wydaje się być czymś naturalnym, dlatego że wraz z upływem lat zyskujemy wiedzę, zyskujemy doświadczenie i jednocześnie umiejętność przekazywania tego, co nas ubogaca i dzielenia się tym, co uważamy za ważne w naszym życiu, aby przekazać jako bogactwo, jako tradycję kolejnym pokoleniom. Jest to też nawiązanie, jak już tutaj padło, z ust ojca Dawida i z ust Zenona, nawiązanie do tego, co będziemy przeżywać przez kolejne dni od Wielkiego Czwartku, począwszy, który rozpoczyna Triduum Paschalne, a skończywszy na niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. W centrum tego misterium jest krzyż. Ale końcem tego świętowania Zmartwychwstania Chrystusa będzie zesłanie Ducha Świętego, Pięćdziesiątnica, czyli moment, w którym mamy sobie uświadomić, że zostaliśmy wyposażeni w dary, które od Ducha pochodzą, który w nas zamieszkuje jak w świątyni, czyniąc naszego ciała też świątynię swojego przebywania, ale też nas ubogaca. Siedem darów Ducha Świętego i przy pierwszym darem jest właśnie dar mądrości, później rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i na końcu bojaźni Bożej. Zresztą to połączenie mądrości z bojaźnią Bożą w tekstach biblijnych, zwłaszcza Starego Testamentu, jest bardzo wyraźne. Mędrzec, człowiek mądry, to ten, który boi się Boga, ale nie w sensie takiego strachu, chronienia się, ucieczki. Wręcz przeciwnie, jest to wyraz takiej uniżoności człowieka, ale w celu uwielbienia Boga, w celu dziękczynienia, więc mądrość prowadzi w jakiś sposób do takiego wyrażania naszej wiary również przed Bogiem samym w postaci tego takiej adoracji, zwłaszcza opartej na takich motywach synowskiej, dziecięcej miłości. Ja w tej audycji telewizyjnej zwracałem uwagę, że możemy, żeby tak sobie to zobrazować, o czym chcemy mówić, właśnie przywołać krzyż i najpierw ten wymiar horyzontalny zobaczyć, czyli tę belkę, do której przybite są ręce Chrystusa. Tutaj nawiązujemy do słów samego Jezusa z Ewangelii, którym mówił: macie uszy, a nie słyszycie, macie oczy, a nie widzicie. Możemy to odwrócić, że żeby rozpoznać Zbawiciela w Synu Człowieczym, żeby odczytać Jego misję, potrzebujemy takiego podejścia również zmysłowego. Nie da się od tego uciec. I ten czynnik miłości jest bardzo, mądrości jest bardzo ważny. My mamy poznawać zmysłowo i my też jedną z audycji temu poświęciliśmy, mówiąc o rozumie, później pokazując, że rozum nie wystarczy, bo jeszcze potrzebujemy woli i tutaj sięgnęliśmy do serca. Więc najpierw ten wymiar horyzontalny mądrości, oczy, uszy jako symbol tego poznania zmysłowego, tego otwarcia, tej ciekawości, tego poszukiwania prawdy, co leży w naszych ludzkich możliwościach, bo mądrość twórcza, którą symbolizują oczy i uszy, jest nam dostępna właśnie przez to, że też należymy do stworzenia. Natomiast wymiar wertykalny, ten pionowy, czyli ta belka pionowa krzyża, to jest właśnie rozum i serce. Czyli jeśli chcemy w pełnym tego słowa znaczeniu zobaczyć miłość, to tylko razem to poznanie mądrości stwórczej i to poznanie miłości, która płynie od Boga, jest takim iluminacją i porusza nasz rozum i serce. Czyli w mądrości musimy zobaczyć udział i zmysłów, i naszego intelektu, inteligencji, ale również stronę wolitywną, która jest tutaj zachętą do tego, żeby to, co rozeznaliśmy, co uznaliśmy za mądrość, wprowadzali w nasze życie, ale też przekazywali innym. Jeśli patrzymy na mądrość tak od strony takiej życiowej, egzystencjalnej, to dobrze wiemy, że tutaj mądrość bez tego zakotwiczenia w pragmatyce, czyli w tym, co nazywamy tym naszym codziennym życiem, byłaby takim fruwaniem w obłokach. Więc musi być tutaj ta codzienność, egzystencjalny element, ale mądrość wymaga też tego doświadczenia w systemie zdobywania wiedzy, czyli uczenia się przez całe życie. W zdobywaniu mądrości nigdy nie ma żadnej przerwy. To jest taki permanentny rozwój. I wreszcie trzeci element to jest strona ewaluatywna, czyli ta oceniająca, powiedzielibyśmy, wymiar moralny, etyczny, czy ogólnie to określmy słowem aksjologiczny, czyli opartych na wartościach. Więc mądrość to jest taka wiedza praktyczna i takie doświadczenie, które wie, że, czyli jest to wiedza o faktach, jednak mądrość wymaga tego, w filozofii nazywamy to ontologią, czyli tym poznawaniem bytu samego w sobie. Później musi być ten element proceduralny, czyli ten pragmatyczny, egzystencjalny, czyli wiemy, jak tę mądrość realizować, wprowadzać w życie. I wreszcie mądrość powinna być w tych granicach etyczno-moralnych, z poszanowaniem najpierw prawa Bożego, objawionego prawa, i z uwzględnieniem prawa stanowionego, czyli prawa, które pochodzi już od człowieka. Wiemy, jakie to ma znaczenie, to taka mądrość. Rzeczywiście, jeśli chcemy bliżej określić, jak rozumiemy mądrość, trzeba poprzez antonim, czyli słowo przeciwne, czyli określenie głupoty, zobaczyć, czym mądrość jest, poprzez to, czym nie jest i za co, powiedzmy, uznajemy coś, że jest głupie. Nie wprowadzamy tu elementu oczywiście personalnego, nie mówimy nigdy o człowieku, tylko coś jest to głupie. Więc tutaj, jeśli mówimy o tej głupocie, to mówimy o jakimś takim niskim poziomie kojarzenia, czyli to, co tutaj podkreślał Zenon. Mamy dużo informacji, ale nie potrafimy ich łączyć. Nie kierujemy się asocjacją, czyli takim wynikaniem, skutek, przyczyna, czyli taki podstawowy system myślowy. Jakaś coś jest głupie, to takie właśnie pozbawione takiej zakorzenienia w wiedzy ogólnej, czyli takie, powiedzmy, niedowodliwe, i brakuje w tym takiego praktycznego zastosowania. Wiem, że na przykład tam są takie konkursy najbardziej nieprzydatnych wynalazków. No właśnie, to możemy o nich powiedzieć głupotę, że akurat w tej chwili się żaden nie przypomina, ale jest to pokazane, że ktoś pracuje nad tym, żeby wymyślić, a do niczego to się później nie przydaje. Czyli gdybyśmy chcieli powiedzieć, że coś jest mądre, to byśmy powiedzieli, że to jest, ma związek z ludzką inteligencją, że można to poprzeć jakimiś dowodami rozumowymi, że ma jakieś zakorzenienie w życiu człowieka i pozwala wprowadzić tę wiedzę w codzienność, czyli jest to taka wiedza bardzo twórcza. Mówiliśmy też o tym, że religia, ona pozwala nam zobaczyć, że to przesłanie Boga jest właśnie dla mądrych. Bo Bóg wzywa wszystkich, ale jak wiemy, nie wszyscy w tym wezwaniu Boga odnajdują siebie i nie potrafią na to wezwanie Boga odpowiedzieć. Więc jeśli ktoś jest dopiero na tej drodze poszukiwania, odpowiadania na różne swoje wątpliwości, poszukiwania odpowiedzi na takie pytania typu filozoficznego, czyli rozumowego, czy typu egzystencjalnego, czy typu duchowego, moralnego, to jest też na drodze mądrości. Ale ci, którzy naprawdę chcą być w religii zakorzenieni i uznać, że religia ma wpływ na ich życie, to właśnie muszą się kierować tą mądrością. Ale z drugiej strony jest to też ostrzeżenie, żeby tej właśnie niedouczoności, tych braków moralności, tych braków konsekwencji w wyznawaniu wiary nie przysłaniać właśnie mądrością religijną, żeby się nie tłumaczyć w ten sposób. Każdy powinien sam siebie umieć osądzić. Jeśli widzi u siebie tę właśnie taką ludzką głupotę, upartość, pychę, jakieś ograniczenia, z którymi sobie nie potrafi poradzić, to nie powinien się załamywać, wręcz przeciwnie, to powinno być dla niego jakieś wyzwanie. Bo właśnie religia jest tu jakimś miernikiem mądrości, tej niezmiennej, tej przekazywanej z pokolenia na pokolenie, tej mądrości, w której odkrywamy tę mądrość twórczą, ale też mądrość krzyża, czyli mądrość zbawczą. Więc taka mądrość nie ma nic wspólnego z robieniem kariery, z sprawowaniem różnych funkcji, czy z tak zwanym sprytem życiowym. Biblia. Tutaj Stary Testament posiada 7 takich ksiąg, które nazywamy księgami mądrościowymi. Właściwie tutaj trochę szerzej się traktuje, nie tyle mądrościowe, ile takie dydaktyczne, czyli takie pouczające. Dlatego, że to jest zgodne z tradycją bliskowschodnią, gdzie właśnie tę podstawową mądrość przekazywano w postaci takiego opowiadania, przypowieści, po hebrajsku to oznacza słowo maszal. W Ewangelii tutaj te przypowieści Chrystusa nazywa się parabolą, ale to znaczenie jest to samo. I właśnie te księgi, jak Hioba, Psalmów, Przysłów, Pieśni nad Pieśniami, Koheleta i 2 deuterokanoniczne, czyli przekazane przez tradycję jedynie w języku greckim, Księga Mądrości, Księga Syracha, czyli te księgi dydaktyczne, one po prostu są kopalnią tej mądrości, którą naród izraelski zdobywał przez tysiąclecia. Zapisywał je wcześniej, przekazując tradycji ustnej. To jest ich bogactwo. Wielu mówi właśnie tego względu o takiej mądrości narodu izraelskiego. Ale to tu ma to zakorzenienie. I podkreślić trzeba, że sposób traktowania mądrości przez Księgi Starego Testamentu według badaczy, ci, tych, którzy się zajmują biblistów, ale nie tylko, również znawców literatury, ten sposób traktowania mądrości przez księgi Starego Testamentu jest bardzo odległy od tego, co przedstawia literatura Egiptu i Mezopotamii, czyli w tym kontekście, gdzie Stary Testament wyrastał. Tam inaczej pojmowano rzeczywistość, bardziej mitologicznie, ale też z innym pojęciem prawdy. Natomiast istotą tej mądrości, którą przedstawia Biblia, jest właśnie już wspomniana bojaźń pańska, bo to Bóg jest źródłem prawdy. To Bóg przekazuje tę prawdę w swoim słowie. To Bóg się w tej prawdzie objawia. I Bóg jest istotą tej takiej naprawdę sensownej i ważnej mądrości, jaką człowiek może zdobyć. Nie mówiliśmy wiele o mądrości indywidualnej i społecznej, ale być może ten temat jeszcze wyniknie, o miłości w wydaniu teoretycznym i praktycznym już więcej. Dlatego, że obok mądrości jest właśnie taki termin uczoność. Ktoś jest mądry, ktoś jest uczony. No tak, taką podstawową różnicą między uczonością a mądrością jest właśnie ta życiowa weryfikacja. Bo można powiedzieć, że mądrość przekłada się na życie, ale życie przez swoje doświadczenia wpływa na mądrość, więc jest to taka relacja zwrotna. I tutaj przede wszystkim widzimy tę istotę mądrości, ale mądrość ma też swoją cenę. Ceną jest właśnie to, że nie tylko my się uczymy, zdobywamy dyplomy, ale ceną jest właśnie to, że część tej mądrości zdobywamy przez własne błędy. Przez to, że nieraz musimy złożyć ofiarę, i to bardzo dużą, poprzez obronę tych praw, które są dla nas ważne, kiedy musimy tę wiarę w prawdę wyznawać publicznie. Ale to pokazuje, że ta prawdziwa mądrość, czyli ta mądrość, którą uznajemy za pochodzącą od Boga, jest tak wielkim darem, że powinniśmy jej bronić nawet za cenę życia, jeśli by taka sytuacja wystąpiła, bo to jest jednocześnie obrona naszej wiary. I drugim takim miernikiem, który pokazuje tę różnicę, to jest to, że mądrość jest bardzo mocno zakorzeniona w moralności. Natomiast ta uczoność, jak widzimy, często przekracza granice moralności, często odrzuca kodeksy etyczne. Nauka chciałaby się wyzwolić właśnie spod takiej moralnej oceny. Naukowcy chcieliby mieć taką daleko idącą dowolność w prowadzeniu badań, doświadczeń. Wiemy, że to może się także bardzo źle skończyć dla człowieka, bo tutaj zakusy są również na poszanowanie ludzkiego życia jako tej najwyższej wartości, jako największego bogactwa, jakie człowiek zyskuje. Mówiliśmy trochę też o cechach mądrości, które tak ogólnie to najpierw można określić, że miłość jest pokorna, jest cierpliwa, jest umiarkowana, jest odpowiedzialna, jest karna, jest prawdziwa. Jest też poddana takiej samokontroli u człowieka. Można mówić przy mądrości też o sprawiedliwości, bo jedno z pytań tutaj naszego telewida tego też dotyczyło. I powiedzieliśmy sobie, i tutaj bym już powoli kończył, co tak najbardziej zagraża mądrości. Otóż według przesłania Nowego Testamentu, tutaj odwołuję się do jednego z listów świętego Pawła, źródłem wszelkiego zła, ale tym złem no, też jest i głupota, jest żądza pieniądza. I rzeczywiście pieniądz na tej drodze zdobywania mądrości bardzo przeszkadza, ale jak widzimy, to nie tylko na drodze mądrości, na drodze wiary, na drodze moralności. To jest ogromne zagrożenie. Więc ten pieniądz jest pewnym symbolem, żebyśmy właściwie i sensownie korzystali z tego, co materialne. A drugie zagrożenie to pycha, czyli ten grzech, który doprowadził pierwszych ludzi do przekroczenia Bożych przykazań, a źródłem tej pychy to jest bunt aniołów przeciwko Bogu, którzy później już jako przeciwnicy Boga stali się również wrogami człowieka. I dla nich taką najprostszą drogą do wyzbycia się mądrości to jest właśnie pycha, czyli taki stan, w którym uznaję, że już wszystko wiem, jestem mądry, niczego nie potrzebuję, Bóg jest mi niepotrzebny.
Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Pastoralnej Nauk Pomocniczych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo serdecznie dziękujemy, księże profesorze, za to wniknięcie w ten temat, za to zobrazowanie nam tej rzeczywistości mądrości w Kościele i w demokracji. Wraz z nami jest również ksiądz dr Zenon Hanna z Palotem, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej UKSW, przełożony prowincjalny palotyńskiej prowincji Chrystusa Króla. Zapraszam serdecznie do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych naszych drogich radiosłuchaczy. Przypomnijmy sobie numery kontaktowe do naszego studia. Z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. I dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Trwamy w czasie rozmów niedokończonych na temat mądrość w Kościele i w demokracji. Zanim przejdziemy do dalszej części naszego spotkania, wysłuchajmy utworu O daj zrozumieć, utwór w wykonaniu Mirosława Karauda.
Cudną moc miłości Twej, co kazała Ci wprost z nieba przyjść na śmierć, na ziemi tej. Na miłość dwa, ta, która strzeże mnie.
Daj zrozumieć utwór w wykonaniu Mirosława Karaudy. Na zegarach 17 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych w temacie mądrość w Kościele i w demokracji. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski oraz ksiądz dr Zenon Hanas. Bardzo proszę, halo. Halo, halo. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaprzedziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojcze Dawidzie oraz czcigodnych księży, profesorów. Więc odnośnie mądrości...
Tak. Mamy przyjemność.
Przepraszam, Jerzy z Francji.
Dziękuję panie Jerzy.
Odnośnie właśnie tego problemu mądrości... Kiedy tak zastanawiam się, to mądrość sama pochodzi od Pana Boga. Jest to dar, który jest, człowiek otrzymuje od Boga, który jest samą mądrością. Już ksiądz profesor jeden wspomniał to, co sam już wywnioskowałem, iż to jest to zakorzenione w moralności. Ale powiedziałbym dalej, że mądrość, ona wypływa z różnych cnót. Ona jest niejako wypadkową różnych cnót. Szlachetność, prawda, wiarygodność, miłość bliźniego, ale miłość bezwarunkowa, empatia. Te różne cnoty niejako kierują rozumem człowieka i zachowaniem, wytwarzają mądrość. Czyli mądrość jest oparta na tych różnych cnotach, jak już ksiądz profesor mówił, zakorzeniona w moralności. Tak, w różnych cnotach. Stąd my mówimy, że człowiek jest rozsądne zachowanie, czyli odpowiednie zachowanie. Dlaczego odpowiednie? Bo ono idzie zgodnie z cnotami, które nim kierują taką osobą. I taka osoba jest mądra, rozsądna, która jest w swoich zachowaniach, mądrze się zachowuje, również zachowuje się w swoich reakcjach, jak i również w radach, ustosunkowaniu do innych, jest mądra, jest kojąca, prawda, pomagająca innym w spojrzeniu na rzeczywistość, może nie tak tragicznie, jak niektórzy ją widzą. To są ludzie mądrzy, one wywodzi się to wszystko z różnych cnót. jest tą wypadkową, jest wsparciem tych różnic, są to skierowanie się danej osoby całym zestawem tych cnót, które tworzą ten rozsądne postępowanie. Szczęść Boże, tak to ja właśnie myślę.
Dziękujemy Panie Jerzy za przedstawioną refleksję i przekazuję głos naszym gościom. Bardzo proszę.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy Francję i Pana Jerzego z Francji. Bardzo dziękuję za to dopowiedzenie. To połączenie mądrości i cnót z cnotami jest naprawdę bardzo cenne i rzeczywiście tak jest. Żeby tak to doprecyzować, żeby te nasze taką refleksję, żeby troszeczkę zróżnicować, to warto sobie uświadomić, że to pojęcie mądrości, o którym rozmawiamy, ma dwa znaczenia. Jedno jest takie, że mądrość jest właśnie takim nadprzyrodzonym darem Pana Boga, darem pochodzącym z zewnątrz, to znaczy człowiek, który żyje, rozwija się i też jest człowiekiem wierzącym, no otrzymuje ten dar od Pana Boga, ale z drugiej strony mądrość, i to moglibyśmy nazwać taką mądrością nadprzyrodzoną, którą otrzymujemy w podarunku, to nie zależy od naszych zasług, można by powiedzieć, a z drugiej strony mądrość jest też czymś, co cały czas nabywamy. To jest taka mądrość przyrodzona, czyli taka naturalna jakby. I ona wymaga pewnego zatroskania. To znaczy ta mądrość, o której Pan mówił, połączona z cnotami, tak jak cnoty wymagają pewnego ćwiczenia, pewnego wysiłku, pewnego starania się o nie, tak samo w przypadku mądrości. Znaczy jeżeli chcemy taką mądrość pozyskiwać, no to mówiąc językiem biblijnym, trzeba się o tę mądrość modlić, prosić Pana Boga, żeby tej mądrości nam udzielił, a z drugiej strony w jaki sposób tę mądrość pielęgnować w naszym życiu. I ta mądrość taka przyrodzona, o której tutaj mówimy, ona rzeczywiście jest bardzo ściśle związana z różnymi cnotami, o których Pan też wspominał. I efektem takiej przyrodzonej mądrości, którą niektórzy ludzie nabywają, spotykamy ludzi, którzy mają taką no, mądrość, to ona, po pierwsze, ona rośnie w biegu naszego życia. To znaczy, czasami się mówi, że dziecko jakieś tam jest mądre w klasie, to jest mądry chłopiec, mądra dziewczynka. Ale doskonale wyczuwamy, że dziecko nie może być w tym sensie jeszcze mądre, jak człowiek, który już osiągnął pewien zasób doświadczeń, kompetencji, był konfrontowany z różnymi trudnymi sytuacjami, rozwiązał wiele życiowych problemów, pomagał innym w rozwiązywaniu problemów. I to wtedy dopiero po przejściu takiego procesu uczenia się można powiedzieć, że ktoś rzeczywiście posiadł taką autentyczną, życiową mądrość. Więc to chciałbym to rozróżnienie tak dopowiedzieć, wprowadzić się tutaj. Natomiast jeszcze raz powtórzę to, o czym rozmawialiśmy w telewizji, w telewizyjnym programie. Jest to bardzo ciekawa myśl, moi drodzy słuchacze. Jest taki bardzo, bardzo znany psycholog Erik Erikson, który się zajmował taką psychologią rozwojową człowieka, czyli starał się analizować, w jaki sposób osobowość danego człowieka zmienia się w przebiegu czasu, czyli od dzieciństwa, od pierwszych miesięcy jego życia, poprzez wiek szkolny, poprzez wiek dorastania i później przez cały wiek zawodowy, aż do wieku już takiego senioralnego i do momentu śmierci. Czyli tak starał się zbudować taką pewną teorię, jak w jaki sposób psychika ludzka zmienia się i taką psychologię rozwojową tworzył. I on w tym swoim modelu, w tym takich etapach rozwoju życia ludzkiego wyszczególnił taką ciekawą rzecz, że takim ostatnim zadaniem w tej drodze rozwoju człowieka, i rzeczywiście to jest bardzo głęboka myśl i tak sobie wyobrażam, że dzisiaj słuchacze tacy w wieku emerytalnym, senioralnym, że zgodzą się z tym zdaniem, że takim ostatnim zadaniem, które stoi przed nami, mając 70, 80 lat, to jest, zacytuję tu jego słowa dosłownie, to jest uporanie się z rozpaczą i żalem wynikającym z niezrealizowanych możliwości. Znaczy człowiek który się w swoim rozwoju rozwija, to może być ten etap, już może być osiągnięty w wieku 50 lat, być może 60 już, ale chodzi o to, że w naszym życiu takim codziennym my doświadczamy wielu porażek, wielu sytuacji, w których no, chcieliśmy coś zrobić, a to się nie udało osiągnąć. I mamy takie poczucie, że była jakaś szansa życiowa i nie udało się jej zrealizować. I mamy taki rodzaj poczucia winy, poczucia jakiegoś ciężaru z tym spowodowanego i rozwiązanie tego ciężaru, jakby poradzenie sobie z tym ciężarem, to jest to ostatnie zadanie, to on nazywał, że to jest właśnie rodzaj mądrości życiowej. Że człowiek, który jest mądry, on potrafi zaakceptować właśnie te sytuacje niewykorzystanych szans, które mogą prowadzić do jakiegoś smutku, wręcz rozpaczy, że coś się nie udało. Natomiast człowiek mądry potrafi taką akceptację swoich życiowych porażek, braku sukcesów, niezrealizowanych możliwości, przeoczonych jakichś szans, które się zdarzyły, że to człowiek mądry potrafi to osiągnąć. Więc to jest taka jedna z teorii, jedna z koncepcji, którą tutaj warto sobie wyobrazić. Ale ja myślę, że rzeczywiście tak jest, że ludzie, których uważamy za mądrych, to znaczy za takich ludzi, którzy potrafią nam pomóc swoją poradą, swoim dobrym słowem, swoim doświadczeniem, to są właśnie ludzie, którzy przez takie doświadczenia przeszli. Oni nie wyczytali tego z książek, oni nie recytują tekstów, pięknych tekstów jakichś tam wyczytanych filozoficznych czy teologicznych, czy jakichkolwiek innych podręczników, tylko te słowa wynikają rzeczywiście z ich autentycznego przeżycia. I dlatego mają taką siłę pomagania nam, nie? Wspomagania nas, dawania nam siły, dodawania nadziei. Więc to myślę, że pewnie jest to z jednej strony, to co powiedziałem, jakimś rodzajem pracowania nad tym, takiego wysiłku, żeby taką postawę mądrości sobie wypracować, ale z drugiej strony będzie to zawsze jakiś podarunek Pana Boga, że niektórzy w swoim życiu potrafią z pomocą Pana Boga taką postawę i taki sposób swojego bycia, mądrego bycia potrafią wypracować. Więc to tak do tego, co Pan mówił, Pan Jerzy, o połączeniu mądrości z cnotami, to chciałbym tak dodać tę jedną taką bardzo istotną cechę, że ostatnim zadaniem człowieka jest to, żeby stać się mądrym, to znaczy umieć zaakceptować to wszystko, co wydarzyło się w moim życiu i na podstawie tej akceptacji, na podstawie takiego wewnętrznego przeżycia tego doświadczenia, umieć też innym akceptować to, co dzieje się w ich życiu, na co czasami nie mamy wpływu, żeby to nas, mówiąc tak inaczej, nie złamało, nie wdeptało w ziemię, nie zniszczyło, tylko żebyśmy potrafili się podnieść i w tym duchu dalej żyć. No i myślę, że to już o ostatnim zdaniu, że męka Pana Jezusa to jest najpiękniejsza właśnie takie doświadczenie, że kiedy czujemy właśnie jakiś rodzaj żalu, takiej porażki życiowej, nie potrafimy sobie poradzić z czymś, co nas przygniata, to wtedy Chrystus właśnie ze swoim krzyżem staje obok nas i pomaga nam przez to przejść. To jest ten chrześcijański wyraz mądrości też płynącej z krzyża.
Serdecznie dziękuję. Ksiądz dr Zenon Hanas. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Arkadiusz z Podlasia.
Witam panie Arkadiuszu i zapraszamy.
Witam czcigodnych księży profesorów, ojca prowadzącego. Ja bym prosił tylko o jedną taką refleksję, bardzo krótkie pytanie. Święty Jan Paweł II, nasz papież, w swojej encyklice Wiara i Rozum mówi o dwóch porządkach poznania. Ja bym prosił o refleksję na temat porządku poznania z wiary. Wydaje się, że tam nie ma żadnej teorii poznania, nie ma żadnej epistemologii. I bardzo interesuje mnie jeszcze aspekt darmowości, czyli umiejętności przyjęcia tego daru. Wydaje mi się, że tym momencie, w tym punkcie jest jakiś taki dość ważny punkt, o którym możemy powiedzieć, że to jest jakiś taki punkt zwrotny, taki moment takiej iskry mądrości. To wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Arkadiuszu. Pozdrawiam serdecznie. Księże profesorze, proszę bardzo.
Panie Arkadiuszu, bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj trafia ten głos w moje zainteresowania, bo rzeczywiście encyklika Jana Pawła II Fides et Ratio, można powiedzieć, nie zamyka perspektywy badań, tylko właśnie otwiera. Czyli najpierw wiara, fides, dopiero później ratio. To jest oczywiście spojrzenie chrześcijańskie, spojrzenie oparte na objawieniu, spojrzenie zakorzenione w tej właśnie Bożej mądrości. Co do tego poznania z wiary, różniącego się ogólnie, nazywajmy go może poznaniem filozoficznym, czyli tym rozumowym. Otóż poznanie z wiary, bo papież zresztą tak prowadzi rozważania w tej encyklice, żeby jako filozof też tutaj wykorzystać swoją mądrość, wiedzę i doświadczenie. Poznanie z wiary musimy ściśle łączyć z wychowaniem do wiary. Otóż gdybyśmy rzucili takie hasło, że każdy może podjąć ten trud i to potrzebna mu jest tylko łaska, to bardzo mocno byśmy ograniczyli rozumienie poznania z wiary. Otóż, żeby naprawdę zrozumieć istotę poznania z wiary, trzeba cofnąć się do tego wychowania do wiary, wychowania w wierze, czyli tego systematycznego przekazywania tej mądrości, która pochodzi od Boga. Ja w tej audycji telewizyjnej podkreślałem, że ta prawdziwa mądrość, ona niejako pochodzi z serca, z wewnątrz, że człowiek odczytuje, że nie jest mądry dlatego tylko, że coś wie, albo czegoś doświadczył, albo czegoś się nauczył, tylko intuicyjnie jakby doznawał takiego wewnętrznego oświecenia. Ale w psychologii religii to się nazywa inteligencją religijną. Otóż okazuje się, że osoby, które od dzieciństwa systematycznie wypełniają taki podstawowy obowiązek, jakim jest modlitwa poranna i wieczorna, czyli modlitwa pacierzowa, w porównaniu z osobami, które nie mają tego doświadczenia, wykazują taką właśnie intuicyjną inteligencję religijną. Czyli potrafią sobie radzić z tłumaczeniem różnych praw, wyjaśniać, rozumieć ich sens i przekładać na życie. I to jest właśnie owoc tego wychowania do wiary i w wierze. Natomiast to poznanie z wiary, rzeczywiście, no najpierw musimy sobie tutaj mocno podkreślić, że poznanie z wiary różni się od poznania filozoficznego tym, że jest nieograniczone. Ja tutaj kiedyś wyczytałem u Stanisława Leca, sobie to często przypominam, że myśl, czyli to poznanie rozumowe, nigdy nie jest wolne, bo ograniczone jest horyzontem głowy. Więc w tym poznaniu filozoficznym jednak zawsze napotkamy pewne trudności w poszukiwaniu dowodliwości tez. Intuicyjnie będziemy wyczuwać, że mamy rację, ale nie będziemy w stanie przytoczyć i zweryfikować tego, co czujemy. Natomiast wiara tutaj to jest poznanie w oparciu o prawdę, która wyzwala, która jest nieograniczona. bo jeśli kroczymy drogą wiary w poznaniu, to poruszamy również ten element, o którym tu mówiliśmy wcześniej z panem Jerzym i to wyjaśniał Zenon, ten element moralny. Poznanie z wiary jest bardzo silnie związane z zachowaniem nie tylko tego, co nazywamy mądrością od Boga, tą stworzoną również, którą poznajemy i przez to możemy studiować również, rozwijać się, poznawać, badać, ale przede wszystkim w tej mądrości Bożej. Jak widzimy, tutaj również kierując się tym samym objawieniem, w Kościele mieliśmy też różnego rodzaju herezje głoszone w oparciu o to samo źródło objawienia i tworzyły się schizmy. No, również bardzo bolesne, dzielące Kościół. Więc tutaj moralność rozumiemy nie tylko jako moje pojęcie tego, jak mądrość realizować, jak ją wprowadzać w życie, ten Boży dar również, tylko tworzymy tutaj taką przestrzeń dla kierowania się tym, co pochodzi od Boga, a Bóg w przekazywaniu mądrości i odczytywaniu interpretacji dał nam Kościół. Dlatego tę pełnię mądrości objawienia poznajemy dzięki nauczaniu Kościoła, dzięki magisterium. Więc ja bym tutaj łączył poznanie z wiary najpierw z wychowaniem, następnie z tą podstawową moralnością, ale również w granicach magisterium Kościoła, które pozwala nam w sposób prawidłowy korzystać ze źródła objawienia prawdy, czyli mądrości, jakim jest Stary i Nowy Testament.
Serdecznie dziękuję. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski. A wraz z nami również ksiądz dr Zenon Hanas. Trwamy w ramach rozmów niedokończonych w temacie mądrość w Kościele i demokracji. Na zegarach 22:37. Bardzo proszę, halo.
Już można?
Już można.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze Ci rzuca.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina, bardzo dziękuję za tę refleksję. Przyszła mi teraz myśl, zaraz zastanawiałam się, Golgota czy krzyże? Prawda? Chrystus jako Syn Człowieczy, no dany Bogu, który wskazał nam drogę i prowadzi do zmartwychwstania. To ostatnio słyszę, wiele osób wątpi, po co krzyż, po co chrześcijaństwo. I dwa krzyże obok. No jeden miał łaskę przejrzenia, jak to się mówi, w ostatniej chwili, nadzieja, ufność. I w rozmowie Chrystus słyszał. Mówi się dobry, to bardziej sprawiedliwy, bo dostrzegł swoje zło. Mówi, on prawda, niesprawiedliwy, to z nami cierpi, a my sprawiedliwie ponosimy tę karę. I ostatni, to się mówi właśnie zawsze, prawda, ten ostatni gest, Jezus zlituj się nade mną, prawda, wspomnij na mnie. Czyli to jest ta mądrość Boża do końca nam dana, prawda, przez łaskę, przez modlitwę i przez taką refleksję jeszcze ostatecznie, to się mówi często na łożu śmierci. Przez modlitwę nas, bliżej Boga modlących się, ostatni, czy ten, słyszałam teraz, prokurator, który wydał wyrok śmierci na ostatniego akowca, prawda, tego naszego lalka. Jeśli żona się modliła i on w ostatniej chwili nawrócił się, prosił o sakramenty. Więc widzę, że tu też taką mądrość jakoś tak pomijamy i tą łaskę od Boga otrzymujemy poprzez no właśnie sakramenty. A tamten, prawda, no sam wybrał tę drogę. Bluźnił, złorzeczył, że nawet ten zwracał mu uwagę, że tak być nie powinno. No właśnie tutaj ten aspekt, prawda? Akurat no, mądrość Boża, że no, są i tacy ludzie, i tacy, i przyjmują łaskę jeszcze w ostatniej chwili, ten już w ogóle nie przyjął. No i wiadomo, że mądrość Boża. Ja pamiętam, przyszłam na kurtę z tej szkoły ateistycznej, to się tak rozdziwiłam, czemu o tym Panu Bogu się tak mówi, skoro to takie mdłe, dalekie, takie, a to kiedyś w starości będziemy o tym mówić. I pokochałam, przejrzałam, że właśnie tutaj to, co papież mówił raz do wiara i rozum i miłość tej prawdy, prawda, że no, na wzorem jest dla mnie Jan Paweł II, no do końca. Teraz właśnie będziemy przeżywać dla 2 kwietnia. Tak upochał ten krzyż i dopiero zrozumiał, że nie jest ciężarem, że się nie powinno odrzucać, tylko no, ukochać, ukojenie daje i ta doświadczenie, mądrość starszych ludzi, co teraz jest strasznie i karność potrzebna była, no żeby po prostu być dziećmi Bożymi, żeby tego szczęścia już tu, ale przede wszystkim no to szczęście ostateczne, to prawdziwe, tam już na tamtym świecie, prawda? Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Krystyno, bardzo serdecznie Panią pozdrawiamy i dziękujemy za ten głos w naszych dzisiejszych rozmowach. Szczęść Boże. Księże, doktorze, bardzo proszę.
No, bardzo dziękuję za tę bardzo cenną taką podpowiedź, która kierunkuje naszą myśl na połączenie dwóch rzeczywistości, to znaczy na ten moment nawrócenia, nawet w ostatniej chwili przed śmiercią, nie, kiedy no, jeden z tych łotrów nawraca się, prosi o przebaczenie, jakoś uznaje swoją winę, swoją no to, że słusznie został ukarany, natomiast widzi niewinność Chrystusa, tego jego cierpienia. Więc w ostatnim momencie jakby, no, widząc tę całą prawdę, prosi o przebaczenie i to przebaczenie uzyskuje i obietnicę zbawienia. No i drugi łotr, który tego nie czyni. Więc to jest takie połączenie pomiędzy pewną mądrością a nawróceniem. Znaczy to, ja myślę, że te dwie rzeczywistości są bardzo ze sobą połączone. To znaczy to nasze takie głębokie nawrócenie do Pana Boga, w sensie przylgnięcia do Pana Boga, uznania swojej własnej winy, takiej potrzeby w ogóle zbawienia, że my tego zbawienia potrzebujemy i sami nie jesteśmy w stanie się zbawić. Ja jestem przekonany, że to wynika właśnie też z mądrości. Tak na wstępie mówiłem o tym, że mądrość jest taką postawą życiową, w której jest wiele pokory. I ktoś, kto uważa, że jest najmądrzejszy na świecie, że posiada wszelką wiedzę, że już nikogo nie potrzebuje do zbawienia, to znaczy, że też ta jego mądrość jest kulawa, ona nie jest pełna. Człowiek, który rzeczywiście posiadł mądrość, on ma świadomość, że pewne rzeczy wie, o pewnych rzeczach jest przekonany, ale nadal jakby ma świadomość, że to nie jest jeszcze pełnia tego wszystkiego, do czego jesteśmy powołani. I ja myślę, że dlatego to połączenie mądrości i nawrócenia jest w tym aspekcie bardzo ważne, że mądrość uczy nas pokory, takiej prawdziwej, autentycznej pokory, której wyrazem jest to, co często powtarzamy, to piękne powiedzenie Sokratesa, że wiem, że nic nie wiem. Nie? To on był tam w Ubie, ta piękna taka opowieść z jego, kiedy on tam był przy uwieszczki, że tak powiem, która mówiła, że Sokrates jest jest najmądrzejszy na świecie i on wtedy, wdając się w pewną refleksję nad tym, co usłyszał z ust tejże wyroczni, mówi, że nie, że ja jednak nic nie wiem, że są inni, którzy więcej ode mnie wiedzą. Więc ta pokora, z którą jest związana autentyczna mądrość nasza, na pewno pomaga nam też w nawróceniu, w uznaniu tego, że potrzebujemy pomocy Pana Boga, że widzimy nasze życie takim, jakim ono jest, z pewnymi niedostatkami. Jeżeli ktoś uważa, że nie potrzebuje, bo już jest doskonały, no to myślę, że też jego nawrócenie no nie jest pełne. Znaczy ta świadomość własnej grzeszności, słabości, kruchości na pewno jest bardzo pomocna. A druga myśl, która jest z tym związana, to podobieństwo pomiędzy mądrością, taką autentyczną, Bożą mądrością, taką wynikającą z Ewangelii, a nawróceniem, jest to, że zarówno jedno, jak i o drugie należy się ubiegać, prosić o to Pana Boga. Ta mądrość, o którą chcemy uzyskać, to ona nie jest tylko i wyłącznie naszym własnym wysiłkiem, staraniem, tylko tylko jest no takim proszeniem Pana Boga o mądrość i też o łaskę nawrócenia, o łaskę dostrzeżenia swoich własnych błędów, grzechów, słabości, bo jeżeli potrafimy to tak autentycznie i szczerze zobaczyć, wtedy łatwiej nam jest też prosić o Pana Boga o przebaczenie. I jak mam przed sobą właśnie to księgę przysłów, która jest taką jedną z mądrościowych ksiąg, gdzie taka biblijne spojrzenie na mądrość jest bardzo ważne. W jednym z wersetów Księgi Przysłów czytamy: początkiem mądrości jest mądrość zdobywać. Ze wszystkich sił tedy o mądrość zabiegaj. Więc to te same słowa można by odnieść do nawrócenia, że początkiem nawrócenia jest prośba o nawrócenie. Proszę Cię, Panie, bo czasami nie jesteśmy w stanie nawet sami wykrzesać w sobie żalu za grzechy, można by tak powiedzieć. Więc ja myślę, że to połączenie mądrości, takiej autentycznej mądrości i nawrócenia, które w każdym momencie naszego życia, a szczególnie w momencie śmierci, będzie nam potrzebne po to, żeby Pana Boga o miłosierdzie poprosić. Myślę, że to jest bardzo, bardzo cenna myśl i właśnie w czasie też Triduum Paschalnego bardzo cenna refleksja, że nawrócenie i taka autentyczna mądrość są ze sobą ściśle połączone.
Dziękuję, ksiądz dr Zenon Hanas. Na zegarach 22:46 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych w temacie mądrość w Kościele i w demokracji. Bardzo proszę, halo. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Do programu Antoni z Podlasia. Witam ojca prowadzącego i księdza doktora. Bardzo miły program, bardzo ciekawy program, a tak mnie ten program łączy z takim moim niepokojem. Takie zdarzenie miałem właśnie w mojej parafii. Byłem na takim spotkaniu różańcowym na sali parafialnej. I przełożony ojciec na środku sali parafialnej zasiada przy takim małym stoliczku, a wokół kilka kół, to znaczy pełna sala, wokół właśnie, a krzyż wisi na ścianie, na jednej ze ścian. No i później po takich prelekcjach i rozmowach na tematy związane z różańcami, propozycja organizatora pada, żeby modlimy się wspólnie, więc w czasie tej modlitwy, że to kołem stojące osoby, to ja jako najstarszy zwróciłem uwagę, żeby osoby się obróciły w kierunku krzyża na ścianie. No i zostałem za to skarcony, że niesłusznie się zachowałem. Ksiądz prowadzący wyraził się, że nie jest zwolennikiem demokracji. To określenie nieadekwatne moim zdaniem do mojej osoby, bo jestem zasłużonym człowiekiem walki z totalizmem przeszłym. No i wiekowo starszy od osoby prowadzącej, także nie czułem się po prostu odruchowo to wykonałem ten. Może zrobiłem to wbrew woli tego prowadzącego ojca, ale kilka słów jeszcze dostałem uwagi. No i pytanie padło, czy są jakieś pytania, bo to jest taka sytuacja.
Panie Antoni, przepraszam, że wejdę w słowo, ale czy mógłby Pan wypowiedzieć kwintesencję pytania?
Czy musimy się kierować w kierunku krzyża w takiej sytuacji, a i podobnej, jeżeli jest droga krzyżowa.
Dobrze, już przekazujemy głos panu Antoni. Pozdrawiamy serdecznie.
Kierunku krzyża, bo to właśnie to,
tak,
to
już,
mądrość.
Już
to
pani mądrość. Antoni przekazuje, dobrze? To pytanie naszym gościom, których proszę o komentarz. Ksiądz profesor.
Tak, panie Antoni, najpierw wielkie wyrazy szacunku dla pana odwagi w wyrażaniu właśnie swojej życiowej mądrości. Jest dla mnie to właśnie raczej akt jakiegoś mężnego stawania w obronie tego, co wydaje się być taką tradycją, ale w tym wypadku tradycja, czyli uszanowanie znaku krzyża, znaku naszej wiary poprzez oddanie mu czci również w postawie jest jak najbardziej uzasadnione. My tutaj właśnie rozmawiamy w programie i tutaj też padło, że to jest, że mądrość to jest pewna moralność, ale to jest też empatia, to jest też pewna taki savoir vivre, bym powiedział, uwzględniający właśnie doświadczenie życiowe starszych. I jeśli mówimy o mądrości, to tutaj odpowiedzi sztamy nasuwają. Ja bym też bardzo serdecznie pana prosił, żeby w takim właśnie kontekście i w takim wymiarze pan się włączył tutaj w nasz program, że dzięki tu naszym wypowiedziom, dzięki podsuwanym argumentom, pan sam sobie powie, ja się właściwie zachowałem i stanąłem wprawdzie tak, jak mnie wychowano, tak jak sam to wykonuję. I nikomu nie chciałem dyktować warunków demokracji, ani nikogo do niczego przymuszać. Ja powiem tak, że tutaj w pewnym sensie ten, który kieruje, czyli kapłan, no, nie powinien występować w roli takiego celebransa, bo celebrans musi się kierować rubrykami, musi zachowywać porządek. Ale tutaj nie musi się, więc ta otwartość postawy to jest raczej zachęta dla wszystkich, którzy jakimkolwiek formą modlitwy przewodniczą, żeby byli otwarci właśnie na tę inicjatywę, na to, co inni mogą w to wnieść, w tę modlitwę, to swoje bogactwo. No bo on tak rozumowo ustalił reguły, ale panu podpowiedziało serce, można powiedzieć, taki kierunek on nadał modlitwie, ale pan sercem pokazał drogę do krzyża. Więc tutaj myślę, że może pan spokojnie sobie to przełożyć jeszcze na takie argumenty, które płynąć będą tu również z naszego programu. I jeszcze jedno ważne. Otóż trzeba pamiętać, że symbole bardzo wielką rolę odgrywają w pobożności ludowej. Bardzo wielką. I nieuszanowanie symboliki jest jakimś podważaniem wartości pobożności ludowej we wszystkich wymiarach, czy to jest nabożeństwo odprawiane w kościele, czy nabożeństwo czysto prywatne, jak na przykład różaniec czy pacierz. Tutaj ta symbolika ma ogromne znaczenie. To, że nosimy medalik, to, że mamy w portfelu często obrazek, to, że mamy różaniec w kieszeni, to, że naszych zmarłych chcemy chować z różańcem w dłoniach, to pokazuje, że również znak krzyża powinien tutaj być takim punktem odniesienia jako znak, jako symbol. Więc ja bym tylko jeszcze raz zachęcał, panie Antoni, do tego, żeby Pan tak z taką mądrością podszedł, wykorzystując tu podsuwane przez nas argumenty do tego, żeby również nie tylko z mojego tutaj przyznania panu całkowicie racji, ale również z własnej argumentacji, żeby pan poczuł się taki, powiedzmy, wolny w tym, że wyraził pan to, co mu podpowiada serce, czyli dał wyraz mężnie tej mądrości, którą zdobył w ciągu swojego długiego, długiego życia.
Serdecznie dziękuję, ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Halo, bardzo proszę.
Dobry wieczór, mam na imię Jan. Dlatego chciałem to przypomnieć.
Dobry wieczór, nieśmiało. Witamy panie Janie.
Ja bym tylko chciał przypomnieć, że pan Jezus najpierw objawił się ludziom prostym. Na apostołów również wybrał ludzi niewykształconych, ludzi prostych, nie? Powiem taką tezę kontrowersyjną, że mądrość, sama mądrość nie jest pożyteczna ani dla Kościoła, ani dla demokracji. Bo człowiek, który jest tylko mądry, a nie ma w sobie męstwa, to on jest oportunistą. On wie, gdzie jest prawda, ale on tej prawdy nie wesprze. Po co mam się narażać, po co mam się wychylać, będę siedział cicho, będę robił swoją karierę. Bo dopiero mądrość, która idzie w parze z pozostałymi darami Ducha Świętego, ona jest pełnią. I taka właśnie mądrość jest zdolna przeobrażać świat. I ostatni akapit, tak w nawiązaniu, że się zbliżają święta wielkanocne, chcę powiedzieć, że wszyscy ludzie, którzy podejmowali o decyzję o zabiciu Pana Jezusa, oni postępowali bardzo mądrze, nie? Tam mózgiem całej tej operacji to był, według mojej intuicji, to był arcykapłan Anna, najbogatszy człowiek w ówczesnym Izraelu. No i on wyciągał wnioski ze swojego życia. On kiedyś, będąc najwyższym kapłanem, kazał zabić 18 więźniów. Nie? Z tego tytułu on musiał złożyć swój urząd. I on miał możliwości, żeby zabić Pana Jezusa wcześniej, nie? Namówić jakichś rzezimieszków, żeby to wykonali, że tak powiem, tą mokrą robotę. Ale on się bał konsekwencji. I powiem, drugą jego mądrą decyzją to był sam termin pojmania Pana Jezusa, bo to był idealny moment, właśnie tuż przed świętem Paschy, bardzo ważnym świętem dla Żydów, bo w tym czasie do Jerozolimy przybył tetrarcha Antypas, Herod Antypas, który był władcą Galilei, a Pan Jezus był niejako jego podwładny, a po drugie, najważniejsze, w tamtym czasie przybył zapilnowana po porządku w Jerozolimie Cezarei Nadmorskiej prokurator Piłat, prawda?
Od niego zależało. Panie Janie, bardzo dziękujemy.
Już naprawdę kończę. Od niego zależało zatwierdzenie tego wyroku. No i mądra decyzja również była Sanhedrynu, a Sanhedryn to były przecież starzy, mądrzy, wykształceni ludzie. I oni też podjęli z ich punktu widzenia mądrą decyzję. No i też mądrze postępowali ci, którzy Pana Jezusa krzyżowali, bo przecież oni mieli wykonać wyrok na Pana Jezusa, na tych pozostałych łotach, mieli się uporać z tym całym przedsięwzięciem do zachodu słońca, do rozpoczęcia szabatu. I dlatego z tego powodu oni przybili wszystkim tym, żeby skrócić, przyspieszyć ich śmierć. Oni wszystkim przybili właśnie stopy jednym gwoździem.
No dziękuję panie Janie. Panie, dajmy już możliwość ustosunkowania się, dobrze?
Bardzo dziękuję za naprawdę taką bardzo szczegółową, podzielenie się bardzo szczegółową wiedzą też o samej męce Pana Jezusa. Myślę, że dla wielu słuchaczy było to też cenne, żeby usłyszeć, dlaczego, jakie były okoliczności śmierci Pana Jezusa i wszystkich osób, które w to były jakoś zaangażowane, więc dziękujemy za to dopowiedzenie. Ale że takim sednem tej wypowiedzi było no to rzeczywiście, że jest coś takiego, że istnieje coś takiego jak mądrość światowa, mądrość tego świata, a z drugiej strony istnieje mądrość no takich dzieci bożych, mądrość, którą właśnie Pan Jezus chciał nauczać i nauczał tych osób, tych swoich zwolenników. To wynika też stąd nawet, że jeżeli ci przeciwnicy Pana Jezusa byli nazywani uczonymi w piśmie, Nie? Czyli to byli ci, którzy znali Pismo, którzy byli uważani za mędrców, za mądrych. Ale okazuje się, że tego rodzaju mądrość no, niekoniecznie prowadzi do podejmowania też dobrych decyzji, czy do słuchania woli Pana Boga, czy zbliżania się do Pana Boga. Więc całe Pismo Święte, ten wątek jakby dwóch mądrości, które równolegle do siebie splatają się w historii ludzkości, to rzeczywiście Pismo Święte jest pełne takich opowieści o tym, że ta mądrość świata, takiego rodzaju sprytu, cwaniactwa, dążenia do władzy, panowania nad drugim człowiekiem, nieustannie nam towarzyszy. A z drugiej strony jest taka mądrość, właśnie ta prawdziwa, autentyczna, mądrość wynikająca z objawienia Bożego, z miłości do drugiego człowieka, z różnych innych motywów. Więc ja oczywiście wszystkich przykładów takiej światowej mądrości, tej mądrości Bożej i różnic nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich, ale kilka przykładów podam, nie? Że u Izajasza jest taki piękny tekst: biada tym, którzy uważają się za mądrych i są sprytnymi we własnym mniemaniu. Biada im. Nie? To jest takie wołanie proroka, że ci, którzy są takimi cwaniakami życiowymi, którym się wydaje, że oni wszystko potrafią, no to w oczach Bożych no to jest to wołanie: biada wam. Nie? Jesteście potępieni. Jesteście no jakoś tak nieszczęśnikami wręcz w oczach Pana Boga. Jest ta polaryzacja taka pomiędzy mądrością tego świata i mądrością Bożą. Ona jest też widoczna w Ewangelii. I to rzeczywiście są te piękne słowa Pana Jezusa, że ja objawiam prostaczkom te prawdy Boże, a nie mądrym, nie uczonym. To ci prości ludzie, oni rozumieją to lepiej, aniżeli ci, którzy są jakoś tam super wykształceni. Piękny cytat z listu świętego Jakuba: nie na tym polega wstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. To są takie ostre słowa świętego Jakuba, który mówi, że istnieje coś takiego jak mądrość ziemska, zmysłowa, wręcz szatańska. I ta mądrość Boża jest w taki paradoksalny sposób bardziej dostępna dla ludzi prostych, pokornych. Oni rozumieją tę autentyczną Bożą mądrość, a ci, którzy się uważają za mędrców, no to dla nich to do wejście do Królestwa Bożego jest wręcz bardzo utrudnione. Więc to, o czym Pan mówił, rzeczywiście jest to no pewien motyw też takiej do naszej chyba nieustającej, nie wiem, rachunku sumienia, pewnej refleksji, czy to, co my jako dostrzegamy jako, no nie wiem, Boże nauczanie, jako prawdę, jako takie wewnętrzne nasze przekonanie, czy to nie sprawia, że my stajemy się zbyt dumni, zbyt pewni siebie? To nie chodzi o to, żeby wywoływać w nas niepotrzebne wątpliwości, bo to nie to jest jakby intencją mojej tego, co teraz mówię, ale wydaje się, że ci prawdziwie ludzie mądrzy, tacy, którzy rozumieją to, co Pan Jezus wtedy mówił do swoich współczesnych i co dzisiaj mówi, jest to ważne i na pewno pokora i jeszcze raz pokora w takim zdobywaniu wiedzy, w poznawaniu Pana Boga, w poznawaniu prawdy o sobie samym, o innych ludziach, o historii Kościoła. To z pewnością jest taka postawa, która nam nie tylko nam pomoże, ale ja jestem przekonany, że to jest też taka postawa, która przyciąga inne osoby. To jeżeli spotykamy kogoś, kto jest zadufany w sobie, komu się wydaje, że on już jest najmądrzejszy, nie potrzebuje żadnej rady od nikogo, nie potrzebuje pomocy, on wszystko wie lepiej, no do takiego człowieka trudno nam się zbliżyć, no to nam się rozmawiać z nim. Natomiast jeżeli spotykamy kogoś, kto chce z nami rozmawiać, pyta nas, chce się czegoś nauczyć, chce czegoś nowego się dowiedzieć, z takim człowiekiem łatwiej nam rozmawiać, łatwiej nawiązać relacje. Więc ta mądrość Boża to nie jest tylko i wyłącznie mądrość takiego odgórnego nauczania, narzucania pewnej nauki, tylko to jest też taka mądrość, żeby z tymi osobami, które poszukują jakoś, mają wiele wątpliwości i pytań, żeby wejść z nimi w dialog, w rozmowę, żeby nie nauczać z góry, jak to się mówi, ex cathedra, czy z katedry, z jakiegoś takiego podwyższenia, tylko żeby czasami zbliżyć się do tego współczesnego człowieka i tak twarzą w twarz, na wysokości oczu, spróbować go zrozumieć, zapytać go, powiedz mi, dlaczego tak to czujesz, dlaczego tak myślisz. To jest mądrość. To myślę, że Pan Jezus takiej mądrości chce nas uczyć. Także bardzo dziękuję jeszcze raz Panie Janie, tak Pan Jan to był, za tę sugestię, żeby ta mądrość nasza była taką mądrością niewywyższającą się, pokorną, taką, jaką Pan Jezus w Ewangelii głosił. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
Dziękujemy, ksiądz dr Zenon Hanas. 5 minut po godzinie 23:00, rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Mądrość w Kościele i w demokracji. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Kłaniam się do Mary z Wrocławia. Jestem pielgrzymem, chodziłem 25 lat, chodziłem na pielgrzymki pierwsze, po różnych pielgrzymkach. Chodzę na Jasną Górę i co mi przydarzyło mi się, jak to powiedzieć, jestem odpychany na bok. Dlatego, że nosiłem na widoku Marię Królową Częstochowską. Mało tego, nie wstydziłem się krzyża. Wyciągałem różaniec, dawałem świadectwo i byłem odpychany przez kapłanów, przez pielgrzymów. Mówili, że jestem dziwaczny. Chodziłem do Wilna na pieszo, chodziłem na Jasną Górę, nawet do Ostrej Bramy, jak powiedzieć, i do Lwowa. I są księża mi odpychali na bok. I gdzie to w miłosierdzie jest u księży? I gdzie jest takie, jak powiedzieć, nie mówimy w innym języku. To mnie to boli w serduszku, dlatego że gdzie to jest ta miłość jest? I druga sprawa jest taka, tak samo to mi boli, że nawet jak człowiek szukam, aby z tym człowiekiem porozmawiać na ulicy o Piśmie Świętym, ludzie wstydzą się mówić. W kościele pięknie, ale z kościoła wychodzą i chowają Marię, chowają różaniec. Jak ja wracam z Warszawy do domu, to wyciągam różaniec w pociągu. Ludzie na mnie się patrzą, jaki dziwolog jestem. I teraz pytanie, jedną rzecz. O mądrości mówi, tak rozmawiamy. To jest piękne pytanie. Gdzie jest w Polsce takie działanie Pana Jezusa? Chodzi o to, że w Polsce jest taka służba masonerii, którą założyła Drogę Krzyżową. W Polsce jest. I nawet to można sprawdzić na internecie. 14 stacji Drogi Krzyżowej masonerii. I to wyświęcił biskup, który znany jest. Znany w Polsce jest. Mhm. I pytanie jest, kto za tym stoi i dlaczego nie ma miłości dla Pana Jezusa? My, Pan Jezus jest tutaj duchem, jest teraz na ziemi jest. Mhm. I proszę...
Panie Arku, przekażmy głos naszym gościom, dobrze? Aby mogli się ustosunkować.
No to dziękuję. I z Panem Bogiem?
Z Panem Bogiem.
To był Pan Marek, tak?
Tak, tak.
Mariusz, właśnie. Tak, miałem wątpliwość, dlatego chciałem dopytać. Panie Mariuszu, pozdrowienia dla Pana, dla całego Wrocławia. Dziękujemy, że Pan się włączył. W Księdze Przysłów znajdziemy takie słowa, które pasują też do tego, co Pan tutaj nam przedstawił. Tu cytuję, prawdziwa mądrość głośno woła na ulicy. Prawdziwa mądrość głośno woła na ulicy. Ja Pana rozumiem doskonale, jeśli chodzi o to zjawisko prywatyzacji wiary. Na Zachodzie jest to już powszechna praktyka. Ta poprawność polityczna po prostu doprowadziła do tego z jednej strony, bo z drugiej strony to jest taka absolutna wolność i tak rozumiana do absolutnie tolerancja. Doprowadziły do tego, że wiara jest sprawą prywatną. Natomiast my tutaj w Polsce jeszcze mamy to poczucie, że nam nie pozwolono w naszej historii budować naszej polskości na wierze i to zawołanie Polak katolik pochodzące właśnie z czasów zaborów pokazuje, że nauczyliśmy się tej odwagi w poszanowaniu zarówno tego, co nazywamy symbolem naszej polskości, czyli orła, następnie kolorów flagi naszej narodowej, naszych narodowych barw, z jednoczesnym poszanowaniem krzyża, gdziekolwiek on jest i każdych symboli religijnych, czy to jest figura Matki Bożej, czy figura świętego, czy jakiś inny przejaw pobożności ludowej. Więc ja tutaj podkreśliłbym, że pana sposób postępowania jest jak najbardziej prawidłowy, tylko że pan napotyka na skutki przemian, które dotykają również nasze społeczeństwo. Młodzi ludzie, oni, ja to ze zdziwieniem stwierdzam, wychowywani właśnie na lekcjach religii, poza duszpasterstwem parafialnym, poza katechezą parafialną, oni nawet nie wiedzą, co to jest kościół parafialny. Dla nich to pojęcie nie funkcjonuje. Jeszcze jakiś kościół jako budynek może jest, ale kościół parafialny, czyli ten kościół, w którym prawdopodobnie byłem ochrzczony, w którym modliła się moja rodzina, jeśli jest to jakaś tradycja zamieszkania w tym miejscu, dla nich to przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. I dla niego każdy przejaw wiary publicznie manifestowany będzie najpierw wywoływał zdziwienie. U niektórych, jak widzimy, to wywołuje nawet reakcję łącznie z jakąś agresją fizyczną, co widać po tym, jak się odnoszą do naszych kościołów niektórzy przedstawiciele naszego społeczeństwa. Więc ja bym powiedział tak, prawdziwa mądrość woła głośno na ulicy i pan powinien mieć tutaj pełną świadomość, że ceną za to świadectwo wiary, no może być niezrozumienie, może być też, proszę księży zrozumieć, oni się nieraz boją prowokacji, nieraz księża mają z różnymi osobami do czynienia. Ja tylko apeluję o ich zrozumienie, żeby ich nie osądzać. Tutaj no, niektórzy nie mają też jakiegoś doświadczenia w tym, jak się zachować przy takich manifestacjach. Tak jak nie każdy ksiądz by wiedział, jak się zachować przy manifestacji opętania, no bo nie każdy ma takie doświadczenie egzorcysty. Oczywiście każdy ksiądz w spowiedzi ma do czynienia ze złem w różnej postaci, ale te manifestacje złego ducha no, wymagają też pewnego doświadczenia. Proszę tak z takim zrozumieniem podejść. Jeśli trzeba, to no, nawet być tym znakiem w taki sposób, żeby nie wywoływać niepotrzebnych reakcji, bo to jest tak, jak wchodzimy do kościoła. Ktoś powie, no ja się przyzwyczaiłem do swojego krzyża z domu i najlepiej, gdybym z nim wchodził do kościoła. No, no miejmy świadomość, że jeśli wchodzimy w jakąś wspólnotę, jesteśmy jak gości wprowadzani w tę wspólnotę, czy wchodzimy jako gość, to starajmy się uszanować to zachowanie innych, bo okazji do tego, żeby głośno wołać o tym, co czuję, jak rozumiem swoją wiarę i wyrażać ją, to myślę, że każdy musi się tego uczyć i każdy, jeśli da tutaj świadectwo, to powinien być szczęśliwy. Natomiast jest takie też powiedzenie Zygmunta Krasińskiego: miłość jest darem nieba, ale nadużyta może stać się piekłem. I miejmy to na uwadze, że ta mądrość to podpowiada nam, w którym miejscu i jak zamanifestować swoją wiarę. Więc z jednej strony potrzebne nam jest męstwo i nastawienie się na to, że będziemy płacić różną cenę. Ale z drugiej strony, jeśli jesteśmy w relacji do jakiejś wspólnoty, zawsze czujmy się jako goście, którzy szanują prawa innych i starają się nie być przyczyną jakichś niepotrzebnych awantur czy takich zachowań agresywnych. Panie Mariuszu, jeszcze raz bardzo dziękuję za to świadectwo. Proszę nie rezygnować z pielgrzymek, proszę nie rezygnować z tych momentów, w których może Pan dać to świadectwo, ale z drugiej strony niech ta mądrość, o której dzisiaj mówimy, pomoże Panu też w różnych sytuacjach słuchać tych podpowiedzi sumienia, tej mądrości, która płynie od Boga.
Dziękujemy. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Bardzo proszę, halo.
Dobry wieczór, Hanna z Gdańska.
Dobry wieczór, witam.
Ja taką mam krótką refleksję. Dziękuję przede wszystkim za interesujący temat i interesującą dyskusję. Księgi Mądrościowe to ten fragment Pisma Świętego, do którego sięgam najchętniej i muszę powiedzieć, że zawsze mnie uderza aktualność myśli tam zawartych, co chyba świadczy o uniwersalności tych myśli. Dziękuję też za pewne uporządkowanie tutaj pojęć takich jak właśnie zdobywanie informacji, wiedza, mądrość. Mądrość na pewno będzie zawsze ważna w naszym prywatnym życiu, pozwala nam kierować naszymi drogami. Ale mam takie pytanie właśnie, czy mądrość jest dzisiaj potrzebna w życiu społecznym? W życiu społecznym, gdzie myślę, że właśnie takie wartości jak mądrość czy racja troszeczkę zatraciły swoje znaczenie. Także będę wdzięczna, jeżeli któryś z księży prowadzących, profesorów odpowie mi na to pytanie.
Dziękujemy Pani Anno za postawione pytanie. Życzymy dobrej, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Tak, za takie wnikliwe słuchanie tego, o czym tu rozmawiamy. Ja noszę głębokie przekonanie w sercu, że mądrości współczesnego świata w XXI wieku bardzo potrzeba. Takiej dobrze rozumianej tej mądrości, o której tutaj mówimy. I mam takie głębokie przekonanie, że sama taka wiedza ekspercka, wiedza, którą pozyskujemy z różnych źródeł, z internetu, z mediów, ze studiów, z publikacji, takie poradniki życiowe, jak dobrze żyć, jak rozwiązywać konflikty, jak prowadzić zdrowy tryb życia, jak sobie radzić, nie wiem, w sytuacjach różnych, takich też politycznych, że takie poradniki, taka ekspercka wiedza dotycząca tych dziedzin naszego życia jest użyteczna. I ja cieszę się, że takie publikacje powstają. No czasami tam widzimy, że one nie są do końca ugruntowane, że trzeba je tam korygować, trzeba dobre źródła wykorzystywać. Ale to, co nazywamy mądrością, o czym dzisiaj rozmawiamy, to jest taka wiedza, która jest, ona jest dla każdego człowieka. To nie jest tylko i wyłącznie wiedza, czy ta mądrość, o której tutaj mówimy, dla jakiejś wybranej elitarnej grupy, dla jakiejś części tylko ludzkości, tylko my bez przerwy poszukujemy tego, co nazywamy sensem w ogóle naszego życia, jako ludzi. Nie? I ta mądrość, o której mówimy, ta mądrość, która wypływa z Ewangelii, to pięknie Pani powiedziała, że te księgi mądrościowe, one były napisane 3000 lat temu, może trochę mniej, 2500, 2700 lat temu powstawały psalmy, księga Koheleta, księga przypowieści i one do dzisiaj, te słowa tam zapisane, te myśli wyrażone w tamtych słowach do dzisiaj są aktualne. I ja myślę, że dla współczesnego człowieka, dla tych ludzi, którzy wrastają dzisiaj w nasze społeczeństwo, którzy stawiają sobie pytania, to ja głęboko jestem przekonany, że używanie tych sformułowań, tych myśli, tu uzasadnianie ich, wyrażanie też może w jakimś takim innym języku, żeby oni łatwiej to mogli zrozumieć, jest naprawdę bardzo potrzebne do tego, żeby z jednej strony pomóc tym młodym ludziom w odkrywaniu tej autentycznej mądrości, czyli bo ostatecznie mądrość to jest odkrywanie sensu mojego życia. Po co ja żyję jako człowiek? Jak ja powinienem układać relacje z innymi ludźmi? Nie, co powinno być zasadą tworzenia tych relacji? Więc mądrość ja pojmuję jako taką bardzo uniwersalną wiedzę, która wypływa właśnie z tych dawnych ksiąg i ta aktualność tych tekstów, to ona jest najbardziej poruszająca, że one do dzisiaj mogą ukierunkować jakoś życie człowieka, nadać mu pewną orientację, oświecić tego młodego człowieka. Dlatego to pytanie, które pani stawia, czy mądrość dzisiaj jest potrzebna, uważam, że tak, jak najbardziej tak, z powodu indywidualnego towarzyszenia każdemu człowiekowi, który w XXI wieku przychodzi na świat w jakiejkolwiek kulturze i po to, żeby zachować pewną jedność całej ludzkości. I jeżeli miałbym szukać jakichś takich słów mądrości, które spełniałyby te dwa kryteria, no to ja myślę, że to, co papież napisał w encyklice Fratelli Tutti o powszechnym braterstwie, o tym, że cała ludzkość, każdy człowiek, który przychodzi na świat, te miliardy istnień ludzkich, którzy żyją, które każdego dnia przychodzą na ten świat. Ja mam takie, jak czytam ten tekst, to on tchnie taką mądrością. Ja czytam tę encyklikę papieża Franciszka, właśnie tę ostatnią, Fratelli Tutti, jako pewną syntezę całego jego nauczania, ale ona jest taką mądrościową encykliką, skierowaną do każdego człowieka. Ona jest napisana tak, że ona jest skierowana do katolików, do ludzi zaangażowanych w Kościele, ale jest też w niej bardzo dużo takiej uniwersalnej mądrości, która może przemówić do każdego człowieka na świecie. Więc to tak odpowiadając na to pytanie, jestem głęboko przekonany, że poznawanie mądrości, mówienie o tym, czym jest autentyczna ludzka mądrość, przeżywanie wewnętrznie tej mądrości jest ważne z tych dwóch powodów, o których mówiłem, żeby towarzyszyć każdemu człowiekowi i tworzyć jedność do rodziny całej ludzkiej. Jako przykład, wiele wypowiedzi papieża Franciszka z tej encykliki z pewnością to są takie mądrości, które warto sobie wziąć do serca.
Serdecznie dziękuję. Ksiądz dr Zenon Hanas, na zegarach 23 minuty po godzinie 23, a zatem czas, aby podsumować nasze dzisiejsze rozważania w temacie mądrość w Kościele i w demokracji. Księże profesorze, serdecznie prosimy.
Najpierw wielkie podziękowanie wszystkim naszym rozmówcom za tak czynny udział. To naprawdę, ja już o tym mówiłem, to nas mobilizuje, to daje nam też taki asumpt do tego, żebyśmy tu przygotowywali kolejne tematy. Widać, że jednak powoli ta formuła widzenia Kościoła i demokracji zdobywa swoich zwolenników również w tych rozmowach niedokończonych. To mnie bardzo cieszy, że nie boimy się właśnie mówić o sprawach wiary w taki sposób, żeby szukać też tego, co wiarę łączy ze światem, czyli to, o czym dzisiaj rozmawiamy. Fides et ratio, czyli rozum i wiara i rozum. To myślę też streszcza jakoś dzisiejszą naszą audycję, ale ja bym chciał jeszcze raz odwołać się do tego obrazu krzyża, na którym jest prawda, ale też do tego daru mądrości od Ducha Świętego. Wyobrażamy zesłanie Ducha Świętego jako ognie, które spoczęły na apostołach, na każdym oddzielnie, ale ten ogień spoczywa na każdym z nas od chwili chrztu przez sakrament bierzmowania, ale za każdym razem, kiedy uczestniczymy w sakramencie pokuty i pojednania czy Eucharystii, to ten ogień na nowo rozniecamy. I wydaje mi się, że mądrość jest takim właśnie ogniem w środku nas. Jeśli odczujemy jego ciepło i odczujemy jego światło, to na pewno będziemy nim się kierować w naszym życiu. Najlepsze życzenia wielkanocne wszystkim naszym słuchaczom i telewidzom przekazuję.
Serdecznie dziękujemy. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Pastoralnej i Nauk Pomocniczych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. O słowo podsumowania proszę księdza doktora Zenona Hanasa.
Trudno mi znaleźć lepsze słowo niż słowo, które pochodzi ze Pisma Świętego, słowo, które Pan Bóg do nas kieruje. W Księdze Przysłów jest taki wspaniały dwuwiersz. Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął, mąż, który nabył rozwagi, bo lepiej ją posiąść niż srebro, ją raczej nabyć niż złoto, zdobycie jej lepsze od pereł, nierówne jej żadne klejnoty. Piękny tekst. I myślę, że to patrzenie na krzyż, takie zdobywanie mądrości od Chrystusa rzeczywiście jest ważniejsze niż srebro, niż złoto, niż perły, niż wszystkie inne klejnoty, bo to jest ta mądrość, która pozwala nam w tych najbardziej trudnych momentach naszych życia, naszych najbardziej kluczowych, no takich granicznych momentach, kiedy potrzebujemy wsparcia i pomocy, to ta mądrość płynąca z krzyża potrafi nam pomóc i tej mądrości, takiej płynącej z krzyża, wszystkim nam życzę. Oczywiście też no, ze srebro, złoto i perły są ważne w naszym życiu, niech one nam towarzyszą, ale żeby one nam nie przesłoniły tej najgłębszej mądrości, którą możemy pozyskać patrząc na Chrystusowy krzyż.
Serdecznie dziękuję. Ksiądz dr Zenon Hanas, parloty, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przełożony prowincjalny pallotyńskiej prowincji Chrystusa Króla. Nasi drodzy goście, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za podzielenie się swoim doświadczeniem i mądrością w temacie mądrości w Kościele i w demokracji. Bóg zapłać.
Dziękujemy za spotkanie.
Błogosławiony świąt wielkanocny wszystkim. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. To podziękowanie także dla wszystkich radiosłuchaczy za współtworzenie, za zasłuchanie i za taką obecność w ramach naszego dzisiejszego spotkania, nie tylko dzisiejszego, to podziękowanie za te poszczególne rozmowy, w których, drodzy, uczestniczycie, które tworzymy wspólnie. Bóg zapłać. Na zegarach 28 minut po godzinie 23:00.